Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Tutaj Patryk
i Maciej. I dziś przemawiamy do Was z Katedry Biologii Nadzwyczajnej.
Po raz kolejny pochylimy się nad tematem istot magicznych.
Tak, których systematyka gatunkowa jest skomplikowana, ale warto jest ją znać.
Szczególnie, kiedy jest się magikiem. Bo można je napotkać w dziczy.
Tutaj odsyłam cię, drogi słuchacz, do odcinka numer 47. Tak jak ten słynny płatny zabójca z kodem kreskowym na potylicy. Tam znajdziesz poprzedni odcinek z tej długo ciągnącej się serii.
To znaczy, że seria jest długo ciągnąca, ale wcale nie ma wielu odcinków.
Dokładnie tak. Słuchając tego odcinka, wyobraź sobie proszę, że zarówno ja i Patryk jesteśmy ubrani w stroje w kolorze kaki, tego prawdziwego. Mamy korkowe kapelusze, dubeltówki na ramionach i przemierzamy sawannę.
Tak, w poszukiwaniu fana magii.
Fan magii jest bardzo płochliwy. Nie mylić go z Fenkiem. Też zaczyna się na literę F, ale to jest zupełnie inne stworzenie.
Tak. Więc my wyruszamy znaleźć fana magii, by opowiedzieć ci o nim wszystko, co tylko się możemy dowiedzieć.
Więc chodź z nami, drogi przyjacielu, i zagłębmy się w niedostępne stopą człowieka sawanny. Przemierzmy razem dżunglę i przepłyńmy dzikie, rwące rzeki. Bo tam, gdzieś... Nie, to nie jest Eldorado. Tam jest wioska fanów magii.
I słychać gdzieś ich krzyki i skowyty i inne naturalne dla nich dźwięki.
Kiedy dmuchają w piszczałki i uderzają w tantamy.
Dokładnie.
A tak serio to wcale nie, bo mają super scybernetyzowane wioski, bo zazwyczaj fanowie magii są bardziej rozwinięci niż my, magicy.
Ale, właściwie czemu my się pochylamy nad czymś takim jak fan magii? Otóż w jednym z wcześniejszych odcinków wspominaliśmy o pojęciu fana magii i tak zauważyliśmy, że nie do końca opisaliśmy, czym właściwie jest fan magii, gdzie go można spotkać, jak go rozpoznać i... Czy istnieją jakieś podgatunki tego gatunku, czy nie?
Bo widzisz, drogi słuchaczu, z Patrykiem często zdajemy sobie sprawę, że mamy często wiele rzeczy. Jedną z rzeczy, których mamy za dużo, to skróty myślowe. Więc spowodowani kronikarskim obowiązkiem jesteśmy gotowi przedstawić i definicję, a także opis gatunku.
Tak, nasze skróty myślowe często ułatwiają dużo rzeczy, ale mogą też utrudnić kogoś, kto nie przysiaduje tutaj w momencie powstawania tych skrótów myślowych.
Tak. Więc lecimy!
Czym jest fan magii?
Czym?
Fan magii jest bardzo podobny do gatunku Homo sapiens sapiens.
Ma przeciwstawny kciuk i kość ogonową.
Tak, aczkolwiek dokładny opis to Homo magicensis fanensis i występują również dwa podgatunki, ale do tego przejdziemy zaraz,
tak.
Bo fan magii to osoba, która odczuwa entuzjazm na myśl o doświadczeniu magii.
I jeżeli teraz wydajecie, hej, przecież to każdy człowiek, wszyscy kochają magię, to znaczy, że powinieneś wyjść z piwnicy i trochę powystępować.
Tak. Bo fan magii jest podobny do fanów filmografii, jakiejś kinematografii, czy filmów, albo po prostu oglądania czegoś w kinie, czy na Netflixie.
Tak, albo fana butów, albo fana zegarków.
Albo fana noży, malarstwa. Muzyki.
Pudełek.
I są oczywiście, jeśli chodzi o muzykę akurat, to moim zdaniem warto tutaj się pochylić nad tym, bo... Jest bardzo wiele gatunków muzycznych, które obecnie są rozróżniane i mamy fanów muzyki klasycznej, fanów muzyki filmowej, mamy fanów muzyki disco polo, mamy fanów muzyki rapowej, nie wiem czy to jest muzyka czy nie, mamy fanów dobrego, porządnego heavy metalu, mamy fanów...
Speed metalu i power metalu.
Jakiegoś metalcore, nie wiem, ktoś podobno słuchał czegoś takiego. Mamy fanów innych, mniej znaczących gatunków muzycznych.
Taki jak disco polo.
Wszystko, co nie jest metalem, jest disco polo. Nie, mamy fanów bardzo wielu gatunków muzycznych. Jazzów, bluesów, soulów,
Dobra, dobra, Patryk, za dużo gatunków muzyki, przestań.
W magii też mamy gatunki.
Tak.
Aczkolwiek magia jest na tyle mało znana i na tyle specyficzna moim zdaniem też, jako że gra z tkanką rzeczywistości, a nie z falami dźwiękowymi czy obrazami, czyli falami korpuskularno-falowymi tak naprawdę, bo światłem. Bla, 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 bla. No magia jest specyficzna, więc mało jest ludzi, którzy mówią, o, ja to na przykład lubię te duże iluzje.
Jestem fanem mentalizmu i nie lubię magii close-upowej, powiedział pan w restauracji. No nie, nie powiedział nigdy.
Nie. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy mają tak, takie podejście, ale zazwyczaj są to magicy. Więc magik nie do końca jest takim fanem magii per se. Ale do tego jeszcze dojdziemy.
Tak więc ta definicja, którą ci przytoczyliśmy, mimo że wydaje się bardzo ogólna, ogólna nie jest.
Bo warto zdawać sobie z tego sprawę, że istnieją rzeczywiście ludzie, którzy naprawdę lubią magię. Lubią ją oglądać, lubią jej doświadczać, lubią oglądać ją nawet w internecie.
I niektórzy fani magii nawet lubią ją robić, o czym przekonasz się za chwilę.
Tak. I jako magik występujący, bądź magik nie występujący, ale zajmujący się tak amatorsko, czy dla siebie, czy z pasji, czy jakkolwiek to nazywać, możesz spotkać ludzi, którzy widzieli dużo w internecie, może nawet chodzili po różnych pokazach i po prostu to lubią. Nie ma ich wielu, ale są, więc przynajmniej ja tak miałem na początku, jak pierwszy raz spotkałem kogoś takiego. Możesz być lekko zszokowany, kiedy ktoś ci powie, że no, ja widziałem na przykład wszystkie sezony Full As i bardzo to lubię, tą całą magię.
Tak, i ilość fanów magii rośnie bardzo gwałtownie, więc warto jest zwrócić na nich uwagę, stąd właśnie tak naprawdę ten odcinek, bo do fana magii trzeba podejść w bardzo specyficzny sposób, gdyż on ma swoje oczekiwania i ma też swoją wiedzę. I jest duża szansa, zanim przejdziemy jeszcze do tego, co dla was przygotowaliśmy, to dodam, że warto zdawać sobie sprawę, że większość magicznej społeczności na świecie to fani magii. Drugiej kategorii, nie pierwszej.
Znaczy podgatunku.
Podgatunku, nie podkategorii. Tutaj eugenicznie trochę zabrzmiałem. Więc drugiego podgatunku, ale to są fani magii. Bo bycie magikiem to jest bardzo trudna sprawa, której ilość wyrzeczeń może bardzo łatwo przeważyć ilość zysków płynących z podążania tą drogą. Gdyż no bycie magikiem to jest praca, ale to nie jest normalna praca. Jest to bardzo specyficzne.
Tak, ale kto w tym siedzi, ten wie. Tak. W każdym razie my tu gadamy o jakichś podgatunkach, zagatunkach, nadgatunkach, więc może przejdźmy do konkretów. Bo wśród fanów magii wydzieliliśmy dwa podstawowe podgatunki.
Tak.
Pierwszy podgatunek to fan właściwy.
Można go rozpoznać po pięknym ogonie. Nie, tak serio to nie.
I włochatych uszkach.
Włochate uszka, tak.
Fan właściwy to osoba, która po prostu lubi doświadczać magii. Jako widz, czasem jako uczestnik na scenie pomagający. Ogląda w internecie, ogląda w telewizji Derena Browna na przykład. Chodzi na pokazy, kupuje bilety. Cieszy się tym, co mogą dać mu wykonawcy. I można go porównać do przykładowego fana filmów, na przykład Marvela, który lubi chodzić sobie do kina, kiedy wychodzi film z firmy, która robi jego ulubione produkcje i po prostu cieszy się tym, co ogląda. Tak. Czasem poczyta coś dodatkowo o postaciach, może coś poczyta o twórcach, coś tam się doedukuje, kupi sobie komiks o swojej ulubionej postaci z ostatnio wyszytego filmu, coś w tym stylu. Osoba, która cieszy się tym, lubi to eksplorować. I tyle.
Ja chciałem tylko podkreślić, jak pięknie Patryk użył słowa wyszejtego.
Tak. Specjalnie to zaplanowałem.
Profesor Bralczyk jest z ciebie dumny.
Oh yeah.
I fana magii można rozpoznać po tym, że kiedy podchodzisz do niego z pokazem, albo siedzi on w pierwszym rzędzie, czy też drugim, albo nawet trzecim, to jego oczy jarzą się radością na samą myśl, że za chwilę będzie coś się działo. Fan magii jest osobą, która wpisuje się w Google Magician, które wpisują u siebie w Google Full As. Nie po to, żeby zamówić magika, żeby rzucić w magika pieniędzmi, tylko po to, żeby poobcować sobie z tą całą magią. I tacy fani magii są wspaniałymi ludźmi.
Pewnie kojarzycie, że sami tak robicie, jak na przykład chcecie poeksplorować twórczość swojego ulubionego malarza, wpisujecie w internet i patrzycie sobie na te kawałki płótna, na którym ktoś zrobił zdjęcia i przeżywacie ekscytację. Tak, patrząc na to, co wam chciał przekazać. Co, nie robicie tak? Jak to?
Raczej tak robicie, ale być może, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że większość zawodowych magików jest fanami magii również. Ale daleko nie wszyscy. Bo są magicy, którzy robią tą magię i szczerze nie lubią.
Tak, to fakt. Istnieją tacy. Ale hej, jeśli da się na tym zarobić, to niektórzy będą robili to tylko dla pieniędzy.
Jeżeli jest jej szekla, to będzie i ktoś, kto po tą szeklę wyciągnie dłoń. Ale mamy też drugi podgatunek magii.
Magii? Fanów magii.
Fanów magii.
Tak, bo istnieje poza fanem właściwym również fan amator.
Fan amator?
Jest to fan, który lubi magię, lubi ją oglądać, lubi ją doświadczać, ale również chciałby ją wykonywać. I podejmuje pewne kroki, by to urzeczywistnić.
Tak. I fan amator to jest bardzo, bardzo specyficzny podgatunek, który już nie wchodzimy w to, ale dzieli się na masę podgrup. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład fanem amatorem jest John Bannon.
Tak. I jest on na tyle specyficzny, że on po prostu cały czas bez przerwy tworzy magię. Wymyśla naprawdę dobre efekty. Dzieli się nimi z innymi magikami, ale sam nie jest występującym magikiem, bo jednak jest prawnikiem z zawodu i żyje sobie z tego.
Też teraz już jest emerytury.
No, ale z tej prawniczej emerytury.
Tak. Fanem amatorem był również, o czym mogłeś przeczytać w poprzednim numerze magazynu Imp, dzięki wsparciu którego patronów słuchasz tego podcastu, pan Emsley.
Tak, pan Alex Emsley był również amatorem i mimo, że przysłużył się bardzo dla całej magii na świecie, to nigdy z tego się nie utrzymywał. W obecnych czasach jest jeszcze, no, wielu jest takich fanów amatorów, tak, których warto wspomnieć, ale moim zdaniem jednym, z których tak warto powiedzieć, jest pan Guy Hollingworth, tak, który jest uznawany za jednego z najlepszych magików świata, słusznie zresztą, a mimo wszystko nie utrzymuje się z tego. To nie jest gość, który poświęcił temu całe życie. To nie jest gość, który nie robi nic innego w swoim życiu. Bo on też, podobnie do Bannona, jest prawnikiem i sobie z tego żyje. A mimo wszystko jest naprawdę wybitnym amatorem magii.
Kolejnym bardzo znanym fanem amatorem był Dai Vernon, który żył z wycinania siluetów z papieru.
Tak, to jest coś, co może się wydać absurdalne nam dzisiaj, gdzie żyjemy w tym micie Vernona i pan profesor jest takim, jest gwiazdą na niebie, do której my wszyscy wnosimy w oczy, kiedy szukamy drogi, gdzie iść ze swoim magicznym rozwojem, bo tylko on wskaże nam zawsze to, co właściwe. A niektórym pomoże zapaść się w alkoholizm, który doprowadzi do ich śmierci. Ale o tym nie mówimy dzisiaj.
Tak, jeszcze jednym amatorem, fanem, o którym chciałem wspomnieć, był John Ramsey, któremu zawdzięczamy Ramsey Principle, jego rutynę Coins and the Cork i wiele innych wspaniałych rzeczy, których nawet nie zdajesz sobie sprawy, drogi słuchaczu, że pochodzi właśnie od tego człowieka. On miał sklep spożywczy i żył ze sklepu spożywczego i po prostu pokazywał magię w swoim sklepie spożywczym. I po co mówimy o tym wszystkim? Dlatego, że wielu z was, słuchaczy, być może jest fanami amatorami. I to jest super.
Tak, nie ma w tym absolutnie nic złego.
Bo tutaj mam taką metaforę, że jeżeli ktoś umie naprawić samochód, to nie znaczy, że jest mechanikiem samochodowym. Mechanik samochodowy musi babrać się nie tylko w naprawieniu samochodów, ale robi też całą masę innych rzeczy, które są związane z naprawieniem samochodów. Musi znać się na tych podnośnikach do samochodów. Musi rozumieć, jak działa sieć dostawców. Musi mieć znajomych, którzy potrafią mu zrobić to i to. W byciu mechanikiem samochodowym zawodowym jest znacznie więcej elementów niż umiejętność naprawy samochodu. Jeżeli umiesz sobie naprawić samochód i naprawiasz czasem jakiemuś koledze, tam zmieniasz klocki hamulcowe, to jesteś fanem, amatorem naprawiania samochodu. I to jest całkowicie w porządku.
Tak, i w magii jest bardzo podobnie, bo amatorów jest dużo więcej niż ludzi, którzy poświęcili temu życie i chce im się babrać tą całą otoczką tego, która jest wymagana, żeby być w stanie być magikiem. Bo bycie amatorem jest fajne. I daje ci tylko te dobre rzeczy, które w tym są.
Tak, bycie amatorem można by porównać do spotykania się ze znajomą tylko po to, żeby iść z nią na potańcówkę i na popijawę. A mieszkaniem ze swoją żoną i dzieleniem codziennych trudów ogniska domowego.
Tak, to jest chyba całkiem słuszne porównanie.
Tak.
I fanowie, amatorowie są powszechni. Znamy ich. Wy ich znacie. Może nimi jesteście. Może czają się za rogiem, a może siedzą u was pod łóżkiem, gotowi, żeby wyskoczyć niczym jakiś potwór. Ale pamiętajcie, po to macie dwa miecze.
Tak, bo występowanie dla amatorów magii jest inne niż dla fanów magii jest inne niż występowanie dla zwykłego napotkanego laika.
Tak, co więcej, występowanie dla fana właściwego, a występowanie dla fana amatora też jest inne, ale najpierw pochylmy się nad tymi różnicami nad występowaniem dla fana, a człowieka zwykłego, czyli tak. Homo sapiens, sapiens.
Tak. Fan właściwy cieszy się magią i to jest punkt wyjścia. Ty, podchodząc do występu dla takiej osoby, bądź dla grupy, w której występuje taka osoba, po pierwsze nie powinieneś tej osoby rozczarować. Nie powinieneś sprawić, że ta osoba stwierdzi, dobra, nie, to było jednak kiepskie. To jest punkt wyjścia.
Zdecydowanie. Tym bardziej, że taka osoba może mieć już jakieś podstawy do tego, żeby ocenić, czy to było kiepskie, czy nie.
Tak. W jaki sposób rozczarować takiego fana? No wystarczy, że będziesz używał tekstów, których używają wszyscy inni magicy.
Tak, jeśli fan dojdzie do wniosku, że hej, ja już to widziałem, ja już to znam, co więcej widziałem to wykonane lepiej, to raczej nie będziesz tutaj dobrze przez niego postrzeganym.
Tak, więc żarty, teksty, a także efekty robione przez wszystkich innych magików, jeżeli je wykonasz dla takiej osoby, no nie przybliżą cię do sukcesu. Jest bardzo duża szansa, że rozczarujesz tą osobę, bo ona chce doświadczyć nowego cudu. Ta osoba jest tak troszkę uzależniona od tego obcowania z magią, tego zaskoczenia, tego zachwytu. Ona wie, że to będzie dobre, ale nie wie, co się będzie działo.
Ale czekaj, chcesz powiedzieć, że warto być oryginalnym?
Nagraliśmy o tym chyba z pierdyliard odcinków.
Też mi się tak wydaje, mniej więcej w tej liczbie. Więc chyba tak, chyba warto.
Tak, oryginalność jest całkiem spoko, warto, żebyś miał postać. A hej, o postaci też nagraliśmy całą serię.
A rzeczywiście, zrobiliśmy to.
No, więc jeżeli słuchasz naszych podcastów, to prawdopodobnie jesteś oryginalny i masz swoją postać, więc wyróżniasz się, więc nie rozczarujesz tego fana amatora. I taki fan będzie się tym cieszył, taki fan będzie o tym opowiadał, więc zrób dla niego dobry pokaz. Wyciągnij dla niego jakiś specjalny efekt. To nie musi być szczególnie zaawansowany efekt. Ale wyciągnij dla niego efekt, który będzie dla niego dobrą historią, bo ta osoba będzie chciała o tym opowiedzieć, bo ta osoba będzie to przeżywała. Bo wiadomo, mamy wszyscy w swoim repertuarze specjalne efekty. Takie, które trzymamy na specjalne okazje. I fan właściwy to jest właśnie osoba, dla której powinieneś te efekty wyciągnąć z kieszeni i mimo, że rzadko je robisz, to zrobić je właśnie dla tej osoby.
Fan amator to istota troszkę inna. I czym właściwie różni się fan amator jeszcze tak podstawowo od fana właściwego pod tym względem, jak dla niego występować, jest to, że fan amator zna jakieś sekrety.
Tak. I łatwo byłoby teraz powiedzieć, o, fan amator jest magikiem, nie da się go oszukać, to po prostu pokażę mu trudnego slejta jakiegoś nauczyłem i będzie spoko.
No właśnie nie.
Otóż nie tym razem.
Bo fan amator zna sekrety i zazwyczaj będzie znał takie, które są łatwe w dostępności. Tak jak na przykład Double Lift jest raczej łatwy do odgadnięcia, jeśli wejdziesz w internet i poszukasz czegokolwiek.
Tak, jajko zmieniające się w chustkę też raczej nie oszuka fana amatora.
Czym jest TT, też większość amatorów wie.
Tak, to jest to karier w taki pistolet Armii Radzieckiej.
Dokładnie. Są po prostu sekrety, które są mniej ukryte niż inne i jeśli pokażesz fanowi amatorowi coś opartego na tych sekretach, to raczej go nie zaskoczysz.
Ale jeżeli wykonałeś pracę, jeżeli, nie wiem, jesteś karciarzem i wykonasz coś z materiału Ortiza, jeżeli jesteś moneciarzem i wykonasz bardziej złożoną rutynę od pana Rofa, jeżeli jesteś mentalistą i sięgniesz głębiej, to jesteś w stanie temu amatorowi doświadczyć niesamowitych przeżyć, bo on tego nie będzie znał. Oczywiście musisz wykonać pracę i mieć w swoim repertuarze właśnie taki materiał.
Trochę bardziej ambitny, trochę bardziej wymagający, trochę bardziej zagrzebany gdzieś w źródłach, a może nawet zupełnie oryginalny taki, którego nikt inny jeszcze nie wymyślił.
Dobrym przykładem jest na przykład Daryl, bo jego nazwali Magician's Magician, bo potrafił tam oczarowywać też magików, bo on rozumiał, że do Magic Castle, gdzie on bytował, przychodzi cała masa fanów magii. i to fanów właściwych, i to fanów amatorów. Dlatego jego materiał był przygotowany do tego, żeby działać na jednych i na drugich. W tym, co tobie proponujemy, to posiadanie różnych materiałów na tego typu osoby, gdyż fan właściwy raczej nie jest gotowy przyjmować zbyt złożonych, skomplikowanych, technicznie zaawansowanych rutyn, które zawierają sobie całą masę dymu, luster i mylenia tropów. Co doceni z całą pewnością fan amator.
A jeszcze inaczej podejdzie do tego zwykły człowiek, więc to też warto zdawać sobie z tego sprawę.
Tak, bo dla zwykłego człowieka znalezienie karty będzie super. Tak. Dla fana magii właściwego znalezienie karty będzie okej, okay, ale gdzie tu jest jakieś, nie wiem, ogień czy pojawienie bryły lodu?
Tak, znalezienie karty dla fana właściwego będzie musiało być troszkę oryginalne. Będzie musiało mieć coś bardziej widowiskowego, będzie musiało być wykonane w jakiś nietypowy sposób, żeby było ciekawe.
Tak, z kolei dla fana amatora znalezienie karty, żeby było jakkolwiek satysfakcjonujące, musi zostać poprzedzone procesem, który uniemożliwi w jego rzeczywistości identyfikację tej karty, bądź jej odnalezienie.
Tak, metoda musi być troszkę bardziej ukryta.
Tak. Nie wiem, czy nadążasz z nami, słuchaczu, ale celowo mówimy bardzo wolno dzisiaj, bo te tematy wydają się błahe, ale błahe nie są.
A w dodatku nie chcemy przestraszyć fanów magii, którzy siedzą w krzakach obok nas.
Tak, bo tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i to jest rzecz, która mnie osobiście frustruje i myślę, że cię, panie Patryku, również frustruje ta rzecz.
Nie dużo rzeczy frustruje, więc pewnie tak.
No ślepo możemy założyć, że cię frustruje. Bo wielu magików, którzy gdzieś tam występują, często krótko, od roku i myślą, ja jestem zawodowym magikiem, bo występuję od roku, patrzą na fanów magii z góry. Szczególnie na fanów amatorów. Patrzą na nich jak na podgatunek magika. Nie jak na podgatunek laika. Co ułatwia im patrzenie z góry na tych ludzi.
Tak, bo występując ciężko jest nam się tutaj nastawić na to, że są ludzie, którzy znają niektóre sekrety, ale no nie do końca chcą występować. Po prostu chcą się tym cieszyć.
I to jest bardzo w porządku. To jest bardzo często uczciwe podejście. Bo w magii wszyscy szukamy dróg na skróty, w magii wszyscy szukamy sekretów, kupujemy te seminarki, kupujemy te rekwizyty i często nam się wydaje, okej, każdy może być super magikiem. Nie. Najważniejsze, każdy musi mieć jakieś predyspozycje, a jedną z najważniejszych predyspozycji to jest chęć podporządkowania swojego życia właśnie temu. Nie każdy musi chcieć to robić, nie każdy musi być w stanie to robić.
Bardzo spoko jest być fanem amatorem.
Tak. I jeżeli jesteś fanem amatorem, to prawdopodobnie masz w zasięgu swojego mózgu dostęp do lepszych rzeczy niż zawodowy magik. Bo jeżeli byś spojrzał, nie mówię tutaj o rynku polskim, ale jeżeli byś spojrzał na większość profesjonalnych magików, na przykład w Wielkiej Brytanii, to ich poziom jest żenujący.
Niestety tak.
A jeżeli spojrzałbyś na amatorów na tym samym rynku, to ich poziom jest wspaniały. I ten dysonans potrafi naprawdę uderzyć w zęby niespodziewanie.
Tak, i to jest bardzo zastanawiające.
Tutaj często wspominamy o Dave'ie, który jest hipnotyzerem i człowiekiem szeroko wariackim.
Tak, jest jednym z naszych ulubionych ludzi, których spotykamy na konferencjach międzynarodowych.
Dave jest super. I Dave jest amatorem magii, to znaczy magii, hipnozy, mentalizmu, czegokolwiek. I jest fantastyczny w każdej z tych dziedzin.
Tak. Dave jest chyba amatorem wszystkiego.
Tak. Ale jemu się nie chce być zawodowym magikiem.
Nie, są lepsze rzeczy dla niego do roboty.
Bo woli być przedszkolanką.
Znaczy już nie. Teraz jest menadżerem, z tego co wiemy, kilku młodych, nastoletnich kapel muzycznych.
Tak, został menadżerem boys bandów. Tak,
bo chce pomagać młodzieży w rozwijaniu się artystycznym.
Tak. A to, że wymyślił jeden z lepszych programów Derenowi Brownowi, to nic. To po prostu sobie to zrobił.
Nic to.
Tak. Więc dlatego tutaj dużo mówiliśmy o tym, kto był fanem amatorem. Bo jeżeli ty jesteś fanem amatorem, to masz dużo do zaproponowania światu magii. Nie jesteś ograniczony przez to, że potrzebujesz 3 sety po 3 efekty i będziesz to robił na tym wieczorze w kółko, aż oszalejesz.
Oj tak, ta wolność, która z tego płynie, jest czymś naprawdę wspaniałym.
Tak, więc jeżeli jesteś magikiem zawodowym albo wannabe zawodowym, to nie patrz na fanów magii z góry. Szanuj ich i dbaj, bo jest szansa, że po twoim pokazie, w śladzie po twoim przejściu, fani magii będą wyrastali jak grzyby po deszczu.
I właśnie teraz musimy się pochylić nad tym, skąd właściwie biorą się fanowie magii.
Ojej, skąd właściwie biorą się fanowie magii?
Mówiliśmy już o tym, wydaje mi się, w kilku odcinkach.
Mówiliśmy o tym już w kilku odcinkach?
Tak, chyba tak.
Aha.
W każdym razie fan właściwy powstaje po prostu po doświadczeniu dobrej magii. To jest tak jak zdecydowanie mi się wydaje w każdej dziedzinie. Jeśli zjesz naprawdę dobrą pizzę, to stajesz się fanem pizzy. Tak. Jeśli zobaczysz naprawdę dobry film, to chcesz więcej tego. Chcesz oglądać więcej dobrych filmów i powoli, krok po kroku, stajesz się fanem kinematografii.
Jeżeli kupisz sobie pierwsze dobre buty i je założysz, to prawdopodobnie staniesz się fanem obuwia.
Tak. Jeżeli uszyjesz sobie pierwszy dobry garnitur bespoke, to też możesz stać się fanem szycia bespoke. I ogólnie rzecz biorąc, tak jest w każdej dziedzinie. Jeśli zobaczysz piękny obraz, możesz stać się fanem malarstwa. Kiedy zobaczysz naprawdę dobrą magię, doświadczysz jej, usłyszysz ją, poczujesz, to możesz stać się fanem magii. Ale, to jak powstają fanowie amatorowie?
To już jest mniej kolorowo.
Jest to bardzo bliskie, bo fan amator zazwyczaj powstaje podobnie do fana właściwego, z jednym dodatkowym elementem. Fan amator również doświadcza bardzo dobrej magii, która go wciąga i chce jej przeżywać więcej. I wtedy ktoś zdradza mu jego pierwszy sekret. A potem może nawet zdradza drugi i trzeci i któryś. I zdarzyło mi się, że widziałem, jak ktoś prezentował często swoim znajomym na przykład jakąś magię, wykonywał efekt i odbiorcy byli w szoku, bo magia była fajna, mocna, dobra. Wow! I wtedy ta osoba mówiła im, no bo widzisz, ja zrobiłem to dokładnie w ten sposób, tu zrobiłem to, tu tak, a tu to i tu było to. Nie dość, że to odbiera tym osobom możliwość cieszenia się tą magią, to przeistacza ich w głębi ich dusz z fana magii właściwego w fana amatora, albo nawet kogoś, kto już nawet przestaje się cieszyć tym, więc fanem magii nigdy nie zostanie.
Tak. Fani amatorzy, czyli na takim pierwszym poziomie wtajemniczenia, zazwyczaj chcą ci pokazać efekt z 21 kartami, albo ten efekt, który nie mam pojęcia nawet jak się nazywa i nie znam jego genezy, że masz dwie czerwone karty, dwie czarne karty, łapiesz je w palce, w pionie, dmuchasz i one zamieniają się miejscami.
Tak, to też jest bardzo popularne.
Tak, są dwa takie efekty, które fani amatorzy zawsze robią. I
jest jeszcze ten klasyk z one aheadem i odczytywaniem karty.
Tak, jest jeszcze, no.
Tak, to też było w jakimś odpowiedniku Kaczora Donalda z czasów lat 60.
W młodym techniku.
Bardzo możliwe. I zdradzając sekret pierwszy fanowi magii, warto zdawać sobie sprawę, że możemy w ten sposób stworzyć albo fana amatora, albo możemy stworzyć kogoś, kto nie lubi magii.
Mm-hmm.
Bo dla niektórych magia właśnie opiera się na tym, że nie wiedzą, jak działa. I jeśli odbierzemy im radość płynącą z tego, możemy zabić to uwielbienie. Więc przy tym trzeba być bardzo, bardzo delikatnym. A najlepiej tego nie robić.
Znaczy generalnie najlepiej nie zdradzać sekretów, bo tutaj o tych sekretach już mówiliśmy wiele razy i jeszcze będziemy mówić wiele razy. Ta osoba, która zmienia osobę laika w fana amatora, to nie musi być nawet spersonifikowana osoba. To może być algorytm YouTube'a, nakarmiony twoim filmikiem z wyjaśnieniem sekretu z Fulas.
Tak, to też.
Albo twoim TikTokiem.
Sekrety są trochę jak te wszystkie choroby, które powodują bycie zombiakiem. Rozchodzą się w różne sposoby.
Tak, bo taki fan amator, który nie został nauczony dbania o sekrety, on ten sekret będzie zdradzał dalej. Ja myślę, że metafora epidemii zombie jest tak dobra, że nie mogliśmy tego zaplanować, bo to się pojawiło teraz i trochę się jaram.
Tak, fajne. Bo to jest takie trochę właśnie, tak się rozchodzi. I tak, rzeczywiście, jeśli mamy kogoś, komu ktoś zdradził sekret tak po prostu, to on nie rozumie tego, co idzie za ochroną sekretu. Po co się to robi, jak się to robi i co warte są sekrety w magii tak naprawdę. A są warte czasem naprawdę wiele.
Tak.
Pamiętaj więc, drogi magiku, bądź też fanie magii, amatorze, bądź fanie właściwy, kimkolwiek jesteś, może łatwiej będzie ci teraz patrzeć na siebie, swoich znajomych, albo nawet osoby, dla których występujesz, bo warto dbać o to, kim są twoi widzowie, warto dbać o nich zależnie od tego, kim są i do jakiego podgatunku należą. Ogólnie rzecz biorąc, chcielibyśmy cię zostawić z jedną bardzo ważną myślą. Dbaj o fanów magii. Bo są tego warci.
Tak. Zarówno magicy, jak i fani magii, wszyscy jesteśmy częścią tej samej społeczności i jedni są potrzebni drugim, a drudzy tym jednym.
Szczególnie, kiedy chcesz sprzedawać bilety na pokazy.
Dokładnie tak. A teraz ognisko już dogasa. Musimy iść spać. Ja stanę na pierwszej warcie, bo rano idziemy w dalszą drogę.
Tak, a w puszczy zaczynają rozbrzmiewać okrzyki godowe fanów magii, tak, więc trzeba być czujnym i mieć broń w pogotowiu.
Zostawmy ich samych sobie, a jutro pójdziemy dalej, gdzie czekają na nas kolejne magiczne bestie i mistyczne porosty.
Wyśpijcie się, a my będziemy czuwać. Dobranoc.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, komu chcesz, każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.